Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
78 lat temu, 24 stycznia, Armia Radziecka zdobyła prawobrzeżną część Opola. Na zajęcie całego miasta trzeba było poczekać do 18 marca, kiedy to Niemcy, już bez walki, wycofali się z Zaodrza. O przebiegu działań na tej linii frontu opowiadał nam w ubiegłym tygodniu Krzysztof Stecki, historyk z Instytutu Śląskiego. Dziś dowiemy się od niego, jak wyglądały te pierwsze powojenne miesiące. Proszę pana, kto rządził w mieście?
Jak wszędzie są komendantury wojenne radzieckie, które mają dużą władzę. Wprawdzie są pewne porozumienia między jeszcze PKWN-em, potem rządem tymczasowym w sprawie funkcjonowania tych komendantur, ale to papier może wszystko przyjąć, a rzeczywistość jest inna zupełnie. Trochę to rozumiem, bo oni musieli w tym reżimie radzieckim, gdzie wszystko mogło być sabotażem, niewykonanie jakiegoś polecenia, zapewnić sprawne funkcjonowanie frontu, który zdobywał Niemcy. A Opole było na bardzo ważnym szlaku komunikacyjnym. Zresztą pierwsi Polacy, którzy tutaj przybyli, to byli kolejarze z węzła krakowskiego, którzy mieli uruchomić węzeł opolski, po prostu odbudować mosty, przygotować linie kolejowe itd., itd. Natomiast grupy operacyjne naszej administracji docierały stopniowo. Przede wszystkim z tego, co pamiętam, to ta nasza Opolska przez jakiś czas koczowała pod Opolem, nie mogła wejść jeszcze do miasta, które było właśnie na linii frontu. Dopiero jak wyrzucono z prawobrzeżnej części miasta wojska niemieckie, wtedy dopiero łaskawie zgodzono się, aby ich tu wprowadzić. Ale te początki Polski, tej nowej tutaj, były bardzo ciekawe, ponieważ wraz z osadnikami, z przesiedleńcami, ekspatriantami ze wschodu, przesiedleńcami z centralnej Polski, tutaj głównie kieleckie. Przybywali tutaj ludzie różni, samodzielnie. Ja rozmawiałem kiedyś z inżynierem Pruszkowskim, bardzo ciekawą postacią, jeszcze przedwojenną, sportowcem w wielu dyscyplinach. Sparring partnerem w biegach Kusocińskiego, z nim trenował w Warszawie. A on mi opowiadał, że on tak, jego jakby motywacją, żeby przybyć do Opola, było pierwszą myślą zemsta na Niemcach za te 6 lat okrutnej wojny i okupacji. Ale jak tu przyjechał, to mu trochę przeszło, bo za bardzo nie było się na kim mścić, ale za to było ciekawie, bo on zaczął organizować tutaj takie życie kupieckie. Sam miał kilka sklepów, bardzo zaangażował się w życie społeczne, zorganizował pierwszy bieg uliczny w Opolu, w którym startowali na przykład jeńcy włoscy z Łambinowic. I postacią niezwykle barwną, a musiał wyjechać z kolei z Opola, zmuszono go do wyjazdu z Opola, jak stalinizm zaczął się umacniać. I on mi opowiadał, że był świadkiem fałszowania referendum na przykład w 1946 roku, jak potraktowano tutaj Mikołajczyka, jak przyjechał na wiec. Niezwykle ciekawa postać i widać było, jak to Opole się zmienia też od takiego entuzjazmu, bo on przyjechał rzeczywiście z entuzjazmem, tutaj zaczął, coś będę robił nowego na nowej ziemi, po taki już trochę potem marazm. Zresztą dopóki trwała wojna, mało kto wie, Opole przeżywało na przykład naloty niemieckie jeszcze. Bardzo mało znany fakt, ale ostatni nalot niemiecki na Opole miał 22 kwietnia 1945 roku miejsce. Nocny, bo w dzień nie odważyli się latać, ale w nocy próbowali tu jeszcze jakoś zaszkodzić przede wszystkim liniom komunikacyjnym. I kilka takich nocy z alarmami tutaj Opolanie, nieliczni, ale przeżyli. To też w niektórych wspomnieniach znajduje swój ślad.
My tutaj nie będziemy, ale po tak. Nas w zasadzie, ruina.
Tak, zgadza się.
Faktycznie była?
Tak.
Wiem, że ratusz nie ucierpiał za bardzo.
Nie uciekał, co jest takim ciekawe.
Ciekawe bardzo.
Tak. Kościoły też nie za bardzo, ale kamienice już i rabunki, podpalenia, zniszczenia wojenne. Musimy pamiętać też o tragicznej nocy 18 grudnia 1944, kiedy Opole było celem zastępczym dla amerykańskich bombowców. Miały za zadanie zniszczyć mosty generalnie na Odrze, ale nie trafili i seria bomb poszła od mniej więcej budynku szkoły specjalnej na Książąt, aż po budynek sądu przy areszcie na Rondzie. Ten cały ciąg kamienic został zniszczony. Cudem ostało się Zgromadzenie Sióstr, ten dom zakonny. to też no, był tragicznym wydarzeniem w historii miasta, bo zginęło wtedy praktycznie wszyscy uczestnicy wesela, które odbywało się w restauracji mieszczących się właśnie przy tej ulicy. Także no, miasto było bardzo zniszczone, infrastruktura była zniszczona, no i dodajmy do tego jeszcze wywózki sprzętu przez Rosjan, którzy części nawet nie wywieźli, tylko zdemontowali, wywieźli na stację, to gniło potem. O tym też mi pan Stefan Pruszkowski opowiadał, bo widział, jak urządzenia browaru mieszczącego się dzisiaj tam, gdzie jest Solaris Center, tam był browar przecież. Jeden z bardziej znanych na świecie wręcz.
Komu to przeszkadzało?
Tak, komu to możemy kiedy indziej o tym opowiedzieć, ale w każdym razie widział, jak z tego obiektu wyciągano czołgiem wręcz mosiężne kotły, całe urządzenia. Potem zgniły na dworcu, bo już potem dalej ich nie wywieziono. Także to też trzeba dodać do tego ten rabunek niestety ze strony Armii Radzieckiej, która traktowała te tereny jako Niemcy, jako zdobycz.
Ale potem przyjeżdżali też szabrownicy.
Też. Na przykład taką ciekawostką jest to, że część przedwojennego Opel znajduje się teraz w Warszawie, gdyż na odbudowę starówki wywożono stąd cegłę.
Właśnie. To mi starzy mieszkańcy Opola też opowiadali.
Między innymi rozebrano gmach Rejencji, ten, który stał na Placu Wolności. No może nie był arcydziełem architektonicznym, ale był do uratowania, nie był za bardzo zniszczony.
A proszę powiedzieć, czy Opole przedwojenne było miastem bogatych ludzi?
I tak, i nie. No, nie było to duże miasto przede wszystkim. I miasto urzędniczo-garnizonowe. No jak urzędnicy, to nie jest ta klasa średnia wysoka, tylko taka jak...
Średnia.
Tak, medel klas, używając cytatu. Zgadza się, ale paru tutaj bogatych ludzi, przemysłowców przede wszystkim, mieszkało, właścicieli browarów, cementowni, czyli to, co było tym punktem rozpoznawczym na mapie europejskiej czy gospodarczej Niemiec, Opola, to oni rzeczywiście należeli do ludzi bogatych, ale też mecenasów. Rzeczywiście fundowali tutaj wiele takich działań społecznych i kulturalnych. Także no, parę osób dałoby się wymienić, chociażby Friedlanderów, właścicieli browaru. Niektórzy z nich byli Żydami i niestety tę sprawę rozwiązano wiadomym skutkiem poprzez Terezin. Chociaż takie szczątki gminy istniały jeszcze i później, bo w formie zarządu tego przejmowanego przez Niemców majątku. To jeszcze taka tutaj skromna instytucja istniała bardzo długo w Opolu, ale chyba z tego, co pamiętam, w 1944 roku to już nie było nikogo z tej społeczności.
Na dalszy ciąg opowieści o powojennym Opolu zapraszam po chwili przerwy.